Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych i konsolowych, odcinek 356. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Piotr Kuldanek, jaka Kuldan. Witaj, Piotrze.
Dzień dobry, wieczór wszystkim i tobie również, Damianie.
Na pewno obchodzisz Światowe Dni Młodzieży.
Cały internet obchodzi. To powiem ci, że zdominowało wszelkie śmieszne obrazki, memy, gify i całą resztę, która się pojawia na moim radarze facebookowym czy też twitterowym przez ostatnie kilka dni.
No ja się cieszę, że pozytywne emocje, takie pozytywne wiadomości jednak dominują mimo wszystko. No tam jest troszeczkę smutku, bo tam akurat dzisiaj, kiedy nagrywamy, papież odwiedził obozy koncentracyjne, więc była taka chwila zadumy i tak dalej, ale widać tą radość tych młodych ludzi, nie? Te miliony na ulicach. Ja nie wiem, czy kiedyś przeżyłeś coś takiego osobiście, nie wiem, czy byłeś na jakichś Światowych Dniach Młodzieży?
Nie, nie.
Ja jestem szczęstowy, więc ja nawet byłem...
A ty miałeś co rok świetnie.
Tak, miałem właśnie przyjemność bycia na takim, kiedy był jeszcze papieżem Jan Paweł II, więc święty Jan Paweł II. Więc to jest ciekawa rzecz. To jest ciekawa rzecz, bo widzisz po prostu tłumy ludzi i to nie jest, wiesz, to nie jest jakiś tłum koncertowy, to nie jest jakiś tłum protestujący, to są pielgrzymki przez te główne aleje, bo tam, wiesz, w Częstochowie jest tak, że masz taką jedną główną aleję podzieloną na trzy, a no to jest właściwie jedna główna aleja, która przechodzi przez sam środek miasta prosto na te błonie przed Jasną Górą i jak sobie kiedyś siądziesz na ławeczce właśnie w takim, kiedy te pielgrzymki się odbywają, no to po prostu wiesz, no ciekawa rzecz. To tak a propos.
No ja to obserwuję z boku jako, powiedziałbym, zjawisko popkulturowe bardziej aniżeli jakieś przeżycie duchowe, no bo mówię, nie biorę udziału tylko przez filtry internetów. No i internety z jednej strony są bezwzględne, z drugiej strony są przezabawne, ale jakby nie patrzeć, od pierwszego już momentu, jak tylko Światowe Dni Młodzieży się zaczęły, to masa obrazków się pojawiła. I związana z jakimiś tam sytuacjami, i związana z bezpośrednimi, konkretnymi postaciami, i z, to też bardzo popularne zauważyłem, przeróbki fragmentów ludzi, którzy wyrażają radość w ten czy w inny sposób z podłożoną troszkę inną ścieżką dźwiękową.
Tak.
No jakby na to nie spojrzeć, internet bardzo... Ale to masz rację, że jest to pozytywne raczej. Jest to bardziej, nie jest to wyśmiewanie się z czegoś, a jest to takie heheszki ogólnie powiedziane. No wiadomo, że z polityków to mi się zawsze dostanie.
Dokładnie.
No ale widziałem jakieś, nie wiem, zdjęcie, które nawet mnie rozbawiło, gdzie, to na pewno jakaś photoshopka była, gdzie szedł jakiś kardynał, uchylając w geście przywitania swego nakrycia głowy, a przed nim siedział pies taki pochylony w pozycji, jakby to powiedzieć, no taką, wiesz, też taki właśnie w dół zgięty i wygięty w uchu, no i tam jakieś dymki, potem uszanowanko, a witam bardzo serdecznie.
Tak. No. Nie, widziałem fajny, znaczy nie wiem, czy to był mem, czy tylko po prostu gdzieś zdjęcie, że był właśnie papież Franciszek w golfie i była reklama, że sprzedam golfa.
Tak, starszy pan jeździł tylko do kościoła.
Dokładnie, ale gdzieś tam jeszcze ktoś zażartował, że ze względu na to, że chcą, żeby to skromnie wyglądało, to właśnie kupili jakąś flotylę golfów.
Tak.
Żeby nie było. Ale wiesz co, te memy to jest taki ciekawy sposób na komentowanie wszystkiego. Zauważ, że teraz ludzie już nie... Znaczy, był taki moment, że ludzie się strasznie pienili. Były taki moment, że... Znaczy, pewnie dalej są, no nie? Że się kłócili i tak dalej, a teraz reagują przez memy. I te memy są podchwytywane i teraz na głównych portalach
pojawiają się memy.
Memy
stały się jakąś formą, powiedziałbym, głosu pokolenie internetu, to znaczy, bo to zarówno to mamy tworzymy młodzi ludzie i to widać też po tym, kto to wrzuca na jakieś swoje i to dziennikarze to wrzucają i to tak jak mówisz w głównych wydaniach wiadomości też się pojawia, no jest to dosyć interesujące, ale jednak trzeba przyznać, że niektórzy pomysłowością wykazują się bardzo dużo. Jak na przykład widziałem zestawienie tego zdjęcia, gdzie została para prezydencka z papieżem, z sceną z Gry o Tron, gdzie wielki wróbel stał z parą królewską dla odmiany. No i są to takie, i właśnie kiedy tam jakieś się, no pokebole też się pojawiały się też. Też widziałem jedno zdjęcie, które mnie wyjątkowo rozbawiło. W ogóle na komentarz nie są zdjęcia, bo nie wiem tak naprawdę, co się na nim działo. Gdzie było bardzo dużo krzesł, na jednym z nich siedział papież Franciszek z taką dosyć smutną miną, a w tle było nas 20 czy 30 biskupów czy kardynałów, którzy byli zgromadzeni w jednym miejscu. Ich komentarz do zdjęcia, ten memowski podpis był, że kiedy w sali pojawił się Charizard, a ty masz Lumię.
No tak. Mi się podobały te memy, które były związane z kapeluszem prezydenta Dudy. I była chyba jeden taki, który gdzieś zmontował właśnie ten jego wizerunek w kapeluszu z jakąś sceną z Indiana Jonesa. I to jest niesamowite, bo wiesz, na początku to jest taki, wiesz, no, brak poszanowania, godności tych osób i tak dalej, to, wiesz, tu papież, tu prezydent i tak dalej, ale z drugiej strony, kiedy po prostu tak, wiesz, no to jest jakaś forma ekspresji i czasami jest ona fajna, bo jest inteligentna, to chyba nie ma nic.
No na pewno też hitem stało się zdjęcie, kiedy dama prezydencka, znaczy pani prezydent witała się z dostojnikami kościoła. Bo to zdjęcie widziałem w dobrych dziesiątkach.
A co się różnych stało?
Nie, no po prostu ona szła z takim, na 100% to widziałeś. Ona po pierwsze, jej strój był dosyć interesujący, bo przywodził na myśl strój stewardesy. A po drugie, ona szła w takiej pozycji, wyciągając rękę i z wyjątkowo dużym uśmiechem. No i już się pojawiły tony photoshopek, jak wiesz, po pierwsze wycinali ją z tego tła i wkładali ją, nie wiem, w tło jako grającą na gitarze na koncercie ACDC. Przez, to też dzisiaj widziałem, sylwetkę z koszykiem wrzuconą w Nupagadi rosyjskie jajeczka, w tą, wiesz, w grę starym stylu, czy no dosłownie dziesiątki komentarzy do tego zdjęcia, więc to na pewno stało się największym hitem. Ale co innego chciałem powiedzieć, że mnie cieszy, że jednak wszystkie te memy mają taki charakter prześmiewczy, satyryczny, ale jednak z uśmiechem, bo zrobiłem błąd i wszedłem w artykuł na jednym z dużych polskich portali, nie mam zielonego pojęcia, co to był za portal, ale to był taki ogólny, nazwijmy to wiesz, jakaś gazeta.
Nie jakieś WP
stylu.
Albo coś.
No właśnie, totalnie nie pamiętam, ale jakiś taki normalny duży portal, gdzie był film z tym momentem, kiedy papież się przewrócił.
Tak.
I zrobiłem największy błąd, jaki mogłem popełnić, czyli zeskrolowałem do komentarzy. No i to się tam działo, absolutnie zepsuło moje dobre samopoczucie związane
nie, komentarze.
Z... Powiem ci, że tyle jadu, złości, żółci i to ze wszystkich stron, i na lewo, i na prawo, i na centrum, i na kościół, i na antykościół. Co tylko, jakikolwiek miałeś pogląd, na pewno znalazłeś tam jakiś komentarz, który będzie go obrażał. I naprawdę... To jest jakiś ogromny problem w dzisiejszych czasach z tym, co się dzieje w komentarzach. No wiesz, to duży portal.
Tak. Znaczy wiesz, no, oni już przestali na to. Kiedyś był taki moment, w którym bardzo podniesione zostało larum, że ten hejt w komentarzach jest taki zły, bo generuje taką nienawiść. Ale teraz mi się wydaje, że ludzie się uodpornili na te komentarze. No czasami tak mówisz, no zerkniesz przez przypadek. Ale u ludzi się uodpornili na te komentarze właśnie na tych Onetach, na tych WPK-ach, na tych gazetach, tak jak się uodpornili na reklamy banerowe. Ja się nie zdziwię, że w pewnym momencie ktoś po prostu wpadnie na pomysł stworzenia takiego adblocka do komentarzy. Żebyś po prostu nie widział, bo już teraz niektóre artykuły z reguły ze względu na temat, jaki poruszałem, mogą mieć wyłączone komentarze. Już na wszelki wypadek. Już też widzisz to na YouTubie, że na YouTubie też po prostu komentarze czasami są wyłączone. Bo w pewnym momencie naprawdę nie wynosi się nic. To nie jest tak jak na przykład, wiesz, w naszej grupie, nie? Gdzieś tam znajomych, czy słuchaczy, kiedy oni komentują, to masz właśnie bardziej merytorycznie, bardziej odnoszące się do czegoś. Tam nie ma takiego niepotrzebnego jadu, niepotrzebnej złości, no. No, ale właśnie zastanawiam się a propos, jakie komentarze może wygenerować, czy jakie wygenerowała komentarze w ogóle opinie, informacja na temat nowego Nintendo, znaczy nowego Nintendo. Wszyscy wiemy, że Nintendo NX powstaje i jest. Jak ostatnio rozmawialiśmy, to tak śmialiśmy się, że Classic, ten mały gadżet wychodzi, a nie wychodzi duża konsola nowej generacji. No i pojawiły się te informacje, że...
Czy pociekło. Eurogamer, tak, jego tajne źródła Eurogamera doniosły więcej konkretów na temat tego, czy się Nintendo tego nie skomentowało. Wśród tych plotek pojawiła się również informacja, że Nintendo jakoś się odniesie chyba we wrześniu na Tokyo Games Show.
No właśnie, no pojawiła się informacja właśnie, w sensie Eurogamer opublikował artykuł, tak myślę, z jakichś sekretnych źródeł, przedstawiający jakiś taki schemat nowej konsoli Nintendo, która będzie konsolą przenośną, którą będzie można użyć w jakiejś takiej stacji dokującej jako konsolę też stacjonarną, ale generalnie to będzie właśnie taki nie wiem, jak to się nazywa, padlet w Wii U,
no taka...
który po prostu będzie miał rozłączane, odłączane
kontrolery,
tak. I przyznam, że ciekawy projekt. Jedynie co mnie nie za bardzo cieszy, ale to wynika z tego, że to musi być konsola przenośna i która ma mało prądu zużywać, to jest ten procesor Tegra NVIDIA, który jest no, mocnym procesorem, powiedzmy, jeśli chodzi o sprzęty mobilne i wiesz, że to już nie będzie jakieś takie pipidóweczka, jaka była w DS-ach, ale jednak no, to nie jest moc tej generacji.
Znaczy, słuchaj, to wszystko zależy od tego, jak na to spojrzymy. No bo w pewnym sensie Wii U no, nie podjęło walki z Xboxem One i PlayStation 4 w ogóle. Z drugiej strony 3DS w najróżniejszych swoich wersjach, czy też New 3DS, czy 2-3DS, czy 3DS XL, czy tam cokolwiek.
2DS,
3DS,
tak.
2DS, tak. Sprzedaje się bardzo dobrze. Jak tam było podsumowanie, nie pamiętam tylko, czy to był chyba za okres miesiąca, czy dłuższy, to Wii U sprzedało się rzędu tam, nie wiem, około chyba 100 tysięcy egzemplarzy, a 3DS około miliona. Z drugiej strony, czy nawet już z trzeciej wręcz, od premiery 3DS-a, tej pierwszej, już pomijając to, jakie on się ma różne swoje mniej lub bardziej rozbudowane warianty, ale jednak konsolka zadebiutowała no, dosyć dawno temu, na pewno przed Wii U jeszcze. On miał premierę, nie wiem, 6 lat temu? Tak no bym jakoś, strzelał.
No jakoś tak. Ja sobie wygoogluję zaraz.
To ty wygoogluj, a teraz ja będę dalej szedł swoją myślą. Więc być może Nintendo doszło do wniosku, że na rynku konsol przenośnych są absolutnie dzielą i rządzą, no bo nie mają żadnej konkurencji. Jeszcze istnieje PlayStation Vita, jeżeli mówimy o samych sobie konsolach, bo istnieje PlayStation Vita, no ale jakby na to nie spojrzeć, ona raczej będzie ostatnią konsolą przenośną Sony, a to z kim miałby 3DS walczyć, czy też kolejny przenośniak Nintendo, no to są telefony komórkowe.
Tak. 5 lat. 5 lat.
5 lat. No czyli kawał czasu.
No.
Jakby na to nie patrzeć.
Znaczy, wiadomo, że największym konkurentem właśnie, tak skuteczkę temu wspomniałeś, są telefony komórkowe. Dlatego, że one już mają niesamowitą moc. No wiesz, że jak na przykład wkładasz swój telefon właśnie w ten Gear VR, to naprawdę te gry potrafią wyglądać. Naprawdę, nawet jeśli miałbyś po prostu w 2D na ekranie obraz wyświetlany, to też on
co więcej, od pewnego czasu telefony bez żadnego problemu łączą się z padami przenośnymi po Bluetoothie i również bez żadnego problemu łączą się z telewizorami. No są no te, ja tego nie ogarniam, ale to tam są jakieś tam te Chromecasty czy coś tam, gdzie tak. Normalnie grasz w gry mobilne na telewizorze, a gry mobilne wyglądają teraz niewiarygodnie dobrze, wyglądają lepiej niż gry na 3DS-ie moim zdaniem, jeśli chodzi o moc obliczeniową. I są nieporównywalnie tańsze, no bo Android Market jest absolutnie pełen darmowych gier, a gry to jest ten absurd, kiedy to ta sama gra na 3DS-a kosztuje na przykład 40 euro, a na Androidzie 4 euro, czy tam na iPhone'ie.
Czy to jest ciekawe w ogóle, bo no Nintendo jest jednak taką firmą, której jako jedynej takie coś może się udać, no bo wiadomo, że sam pomysł na zrobienie takiej mocnej, przenośnej konsoli z padem, z telewizorkiem, czy tam ekranikiem, no to już mieliśmy, bo Nvidia Shields, ten taki, nie wiem, czy tak się to chyba nazywa, tak? Nvidia Shields, to jest ten.
Ale to jest, Shield to jest chyba tak naprawdę narzędzie streamujące, a nie konsolka taka.
To ja muszę zobaczyć, ale chyba wiesz, o co mi chodzi, to jest taka konsola, która ma taki pad,
no, ale to jest,
ekranikiem.
Tak czy siak, wydaje mi się, że to jest to nie ma w swojej pamięci, tylko to normalnie streamujesz grę z peceta.
Nie, to masz i, bo to jest na Androidzie, to jest normalnie, masz właśnie tą Tegrę w tym wbudowaną, a jednocześnie możesz właśnie wykorzystywać to do streamowania gier z peceta, no wtedy to jest troszeczkę inaczej działa, nie? Ale...
Aha, to nawet nie działa, bo to...
Tylko, że właśnie no... Im się nie udało zrobić z tego jakiejś takiej większej, lepszej, nowej, jak to, new best thing, dlatego że no nie,
ale
nie
oni
mają,
nie mają Mario.
Marki. Tak, no właśnie, to jest.
Widzisz,
to.
Jakby spojrzeć na ostatnie kilka konsol Nintendo, to gry, które się najlepiej sprzedawały, oczywiście no, na Wii to były te tam wszystkie mobilne rzeczy, ale jeśli mówimy o takich grach stricte poprzednich, no to Nintendo ma w swoim katalogu mordercze marki.
Tak.
Zelda, Mario, ci, te tam Metroid, no to są marki, które jak fani Nintendo o nich słyszą, to im się ręce pocą. No i teraz pytanie brzmi, czy Nintendo mogło wyjść do wniosku, że nie opłaca im się robić konsoli stacjonarnej, dlatego że podjęcie walki z PlayStation 4,5, PlayStation Neo, czy tam Xboxa, Scorpio, cokolwiek, jest za drogie i skazane na porażkę. No bo w pewnym sensie wejście z... Jakbyś spojrzał na historię konsol, to tak naprawdę zawsze konsole Nintendo były z boku. to nigdy nie były konsole, które nawet będąc w pewnym sensie w obrębie tej samej generacji, były stawione na równi. Nie wiem, mieliśmy PlayStation pierwsze i mieliśmy Sega Saturn, to w momencie tej generacji było Nintendo 64, które było inne. Bo było na kartridże, więc nie miało tej muzyki, nie miało płyt, miało zupełnie inne podejście do pada, tam karty pamięci, coś tam, to była trochę inna konsola. Gry, które tam wchodziły, były zupełnie inne, to mieliśmy, nie wiem, Tekena, tam były te...
Ale zdaje się właśnie też byli, no, i te, ale też byli prekursorami, bo właśnie ten ich pad zainspirował...
Pada do Xboxa.
Tak.
W pewnym sensie.
No i
oni absolutnie byli prekursorami niektórych, jak widać, niektórych eksperymenty, tak jak tak padlet na Wii U, niekoniecznie się...
Znaczy, jestem ciekawy, powiem tak, że generalnie ja mam nadzieję, że NX będzie jakoś tak dobrze wyglądał, bo jeśli to będzie wyglądało tak jak właśnie padlet w Wii U, no to on... To urządzenie nie cieszy oka. Być może jest wygodne, być może jest lekkie, wiesz, tylko tutaj sobie myślę, że na pewno to nie będzie lekkie urządzenie, jeśli będzie miało taką moc. No, chyba, że... No nie wiem, no też jakoś tak dziwnie zakładać od razu z góry, co to będzie.
Czy ja
Eurogamer nie wyciągnął żadnych jakichś innych...
Dyskusję prowadziliśmy, nie pamiętam czy na grupie, czy właśnie na nagraniu, że co by było, gdyby Wii U działało w ten sposób, że można wziąć podlata i pójść na miasto.
No właśnie, to jest chyba właśnie to. To jest spełnienie tego marzenia niektórych graczy, bo ja znam takich ludzi, którzy brali...
Ja znam dużo ludzi, którzy ma Wii U. Co więcej, ci ludzie, którzy mają Wii U, część z nich gra tylko na podlecie. W ogóle nie włącza telewizora.
No wiesz co, bo ja znam, może nie osobiście, ale ze słyszenia też, osoby, które na przykład gdzieś jadą, zabierają konsolę gdzieś tam do plecaka, podłączają do gniazdka i tak. I nawet nie podłączają do telewizora. I odpalałem, no nie wiem, czy to jest możliwe w takim razie, ale wygląda to, że tak, że po prostu nawet nie potrzebujesz telewizora. I być może wiesz, nowym takim ruchem właśnie Nintendo jest połączenie tej idei tabletu właśnie z przenośną konsolą, które jednak, no 3DS jednak jest, no tak jak powiedziałeś, ogólnoświatowym sukcesem.
Ja jedyne, co dla mnie jest rzeczą niestety studzącą mój entuzjazm, to, że ja zdaję sobie sprawę, jak wygląda mój tryb życia i nie ma w nim miejsca na konsolę przenośną w ogóle.
Tak.
Dlatego, że jednak mając ileś tam tych konsol stacjonarnych i komputer w domu, to po prostu nie grałbym w domu na konsoli przenośnej, tak jak teraz nie gram na Wicie. A jednak nie zdarza mi się jeździć pociągiem czy tramwajem do pracy i tak naprawdę nie miałbym kiedy wykorzystywać w ruchu tej konsoli przenośnej. Bo jak jeżdżę autem, no to jednak jak się jest kierowcą, to ciężko, żeby wtedy przy okazji tak, na Wicie czy też na 3D się w coś tam grać. Mhm. No ale jednak bardzo dużo ludzi jeździ komunikacją miejską,
no nie,
korzysta z konsol przenośnych, prawda? No.
Mnie bardzo cieszy. To jest jakiś taki dziwny old school, że ta konsola podobno będzie obsługiwała kartridże. Więc...
Ale to nie jest old school. To widzisz, ja na plotę o tym, że to będą kartridże, trafiłem jakieś pół roku temu.
Tak, to już to prawda.
I nawet o tym rozmawialiśmy swego czasu. Mhm. I w momencie, w którym się na pierwszy rzut oka, kiedy o tym słyszysz, no lol. Natomiast jak się nad tym chwilę zastanowisz, to technologia poszła do przodu. Karty pamięci, nawet śmieszne jakieś tam karty SD, 64 GB to nie jest duży problem.
Tak. Tak.
Okej, no one masowo produkowane to nie będą kosztowały.
Wiesz, jak się zastanowisz, to przecież Vita też w jakimś stopniu, ona była na kartridże.
No tak,
bo to były takie karty pamięci, nie? Tak. No więc to zależy, co. Na pewno zmieni się obraz, że to nie będą takie kartridże, jak my pamiętamy jeszcze, wiesz, z Super Nintendo, tak, czy z Game Boya, że to wkładasz i tak dalej. To prawdopodobnie będzie jakiś taki właśnie malutka karta, którą się wkłada.
To dla mnie wczoraj czy przedwczoraj trafiłem na newsa, który mówił, oprócz tej informacji w Eurogamerze, gdzieś tam ktoś inny, w jakieś już tajne plotki, insider z Nintendo doniósł, że najprawdopodobniej NX będzie odpalał mobilne gry Nintendo, czyli tak naprawdę aplikacje z Android Marketu, czy też tam iOS, czyli być może nie tylko Nintendo. Być może
pierwsza rzecz...
jest to na tegrze, aha, więc teoretycznie rzecz biorąc, no pytanie brzmi, czy to będzie system, bo to nie zostało określone w tym przecieku Eurogamera, czy to będzie Android, czy to będzie jakiś system Nintendo.
No ktoś tam wspomniał, że raczej coś opartego na Linuxie, no ale w sumie Android to też jest jakiś taki Unixowy, więc to wszystko to jest jedna rodzina.
Jedną nogą od tego, żeby normalnie był sklepik gier przenośnych, mobilnych. Mhm, i wtedy, kurde,
Czy za mało jeszcze chyba wiemy o tej konsoli? Tak naprawdę nie wiadomo, czy będą tam jakieś takie... Tak, ale czy na przykład będzie tam GPS zbudowany? Czy to będzie miało podobne...
Kartę SIM, czy na przykład będziesz
tak, czy będzie miało jakiś
dzwonić?
Żyroskop, akcelerometr i takie różne inne rzeczy, które na przykład są w telefonie. Bo na przykład w Vita to było, nie?
Kartę SIM mogłeś wcisnąć
w Vita. Tak, Vita w wersji takiej, bo tam były na początku sprzedawano wersję 3G z GPS-em. Ona miała GPS-a
i Wi-Fi.
Tak, bo była Wi-Fi, wersja Wi-Fi, tak? I była ta 3G z GPS-em i tak dalej, więc no, Nintendo może się udać to, czego nie udało się właśnie Sony z Vitą. No ja będę trzymał kciuki za nich. Całe szczęście mają płynność finansową bardzo dobrą dzięki PKO. Pokémon Go. Więc...
Przecież jeżeli Nintendo się to nie uda, to jest to oficjalny koniec konsol przenośnych.
Tak naprawdę. Oficjalnych konsol przenośnych, bo konsole przenośne będą po prostu sobie żyły w telefonach, znaczy jako telefony i tyle. Tak się zmienia. Ja nie wątpię, że za może 10 lat tak naprawdę, wiesz, konsole stacjonarne przestaną istnieć, bo podłączysz swój telefon, który będzie miał moc, nie wiem, pięciokrotnie większą niż na przykład, nie wiem, teraz PlayStation 4. Masz tak, wiesz, na Bluetooth jakiś pad, tak jak mówię, powiedziałeś, przez jakieś Chromecast lub jakieś inne urządzenie podłączysz sobie telewizor. Tak naprawdę, wiesz, twój telefon jak do tej, w tym momencie zastępuje ci wszystko, tak? Bo masz i nagrywasz filmy, nagrywasz, robisz zdjęcia i rozmawiasz i komunikujesz się i wszystko. Po prostu to już jest przenośny komputer od wielu, wielu lat, więc teraz to będzie też przenośna konsola, ale stacjonarna, że podłączasz ją właśnie, cyk, wkładasz, pyk i masz Xboxa czy tam PlayStation w takim urządzeniu. I to jest przyszłość.
Ja ci powiem tak, 5 lat to jest okres czasu w technologii, gdzie nie jesteś w stanie wymyślić, co się może stać. Jeżeli cofnąłbyś się 5 lat, tak, to czy pomyślałbyś o tym, że będziesz oglądał bez żadnego problemu seriale czy filmy, w ogóle nie myśląc o tym, na jakim są nośniku? Czy pomyślałbyś o tym, że muzyka, ty nie będziesz musiał jej kupować w iTunesie i nagrywać sobie na swoje urządzenie przenośne typu MP3 player, tylko będziesz miał gigantyczną bibliotekę na wyciągnięcie ręki tak naprawdę?
Tak.
Typu Spotify. Nie. Technologia znaczy, rozwija się
na pewno
w ten
nie
sposób?
Myślałem, że na przykład będzie taki moment, że ja nie będę miał ani jednej MP3-ki, czy to może, no właśnie, wiesz, czy jakiegoś DivX-a, jak to się, wiesz,
tak,
mówi, no,
a teraz tak naprawdę nie ma takiej potrzeby.
Tak, rzeczywiście nagle okazuje się, że te Chromebooki, czy inne takie śmieszne laptopy, które mają, nie wiem, 32 giga, nie wiem, dysku, nagle okazuje się, że to, wiesz, w sumie wystarcza, bo wszystko streamuje, wszystko jest w chmurze. A ja pamiętam jeszcze czasy, że ludzie mieli
temu, nie?
Nie było 5 dysków Netflixa, twardych w komputerze i wiesz, i te filmy wszystkie, to wszystko muzyka, w ogóle cały internet miał zgrany na komputer.
Teraz Full HD, odpalasz Netflix, mija 15 sekund i już oglądasz film Full HD. Nie potrzebujesz Blu-ray.
Musisz mieć dobry internet, nie?
No dobry, no wiadomo, coś za coś, nie? Czy ta muzyka, no tak jak mówisz, teraz nikt nie ma MP3-ek. Znaczy, oczywiście nikt, to jest to takie trochę zaokrąglenie.
YouTube
na pewno,
i Spotify.
Czy tam te wszystkie Tidale i inne,
tak,
i te Tindery.
Tak.
To Tindery, wszystko. Tindery. Więc widzisz, technologia się zmienia w ten sposób, że my nie jesteśmy w stanie tak naprawdę tego przewidzieć. Może za 5 lat nie będziesz kupował konsoli, tylko będziesz kupował abonament w sklepie PlayStation, abonament w sklepie Microsoftu i na swoim urządzeniu typu kombajn multimedialny podpięty do telewizora będziesz grał, oglądał filmy, słuchał muzyki.
Znaczy wiesz, no online pojawił się w złym momencie. Za wcześnie.
Się pojawił.
Tak, i gdyby pojawił się na przykład, nie wiem.
Z drugiej strony,
za parę lat.
Gdzieś tam raczkuje. Powoli.
Znaczy ja osobiście nie znam nikogo, kto korzysta z PlayStation Now, więc ja nie jestem w stanie tutaj.
A u ciebie normalnie ona jest dostępna w takiej formie finalnej, czy to też są jakieś bety, nie bety, czy w ogóle nie?
Ja nie pamiętam, czy ja to kiedykolwiek odpalałem, bo ja usłyszałem, że tam za każdą grę jakoś się płaci, nie wiem, czy tam jest jakiś abonament i że te ceny są takie śmieszne, więc naprawdę nigdy nie miałem jakby powodu, żeby tę usługę przetestować. Więc, więc nie wiem. Więc nie
tak,
wiem.
Tak jak ten. 5 lat do przodu. To jest bardzo dużo czasu w świecie technologii.
A to sobie robimy taki...
Wszystko zmienić.
Piotrze, co przewidujesz, że za 5 lat i najwyżej wiesz, za 5 lat odpuścimy ten odcinek.
Ja przewiduję jedną rzecz. Kapsuła czasu. Że za 5 lat na pewno nie będzie konsol w takiej formie, w jakiej teraz je znamy.
Tak.
Czyli że sprzętu, który pojawia się raz na kilka lat, na wejściu jest petardą techniczną, gdzie ludzie potem przez czas istnienia generacji dopracowują gry, że jeżeli spojrzysz sobie na tytuły startowe i na tytuły z końca generacji, to widzisz przepaść. Tak było w przypadku PSX-a, PS2, PS3, być może tak będzie w przypadku PS4, co prawda, no, czy tam Xboxów, jakiejkolwiek generacji, jak kto tam woli, to na pewno takich konsol za 5 lat nie będzie.
Ja dorzucę do tego, że na pewno Xbox One, one czy PlayStation 4 nie będą nigdy, chyba że po prostu w jakimś muzeum, czczone jako sprzęt retro. Czy po prostu wydaje mi się, że gdzieś tam przez te wszystkie patche, przez te wszystkie update'y i tak dalej, to instalowanie gier, aktualizacja, aktualizowanie konsol, to naprawdę te gadżety będą jak gry MMO, które odpalasz, kiedy nie ma, kiedy serwer już nie istnieje, więc nie masz się do czego połączyć, nie masz co z tym zrobić.
Myślę, że to, ta generacja, która aktualnie trwa, to będzie ta generacja, której nikt nie będzie wspominał dobrze.
Tak. No tak samo jak, wiesz, pojawiła się
generacja
informacja o tym...
zmian. Teraz jesteśmy na progu przemian, które nie wiadomo, co nam przyniosą. Wiesz, Xboxa 360, bo tam jakiś czas temu było tam zakończenie produkcji, to wszyscy wspominali z łaską wokół.
Bo to była super
konsola. Czy tak będą wspominać
konsolę.
Xboxa One za 10 lat?
Nie. Dlatego, że w ogóle... 360 to jest niesamowita konsola, jeśli chodzi w ogóle postrzeganie, jak się zmienia w ogóle system operacyjny na konsoli. Na przykład jeśli chodzi o PlayStation 3, to zawsze wyglądało tak samo, tylko po prostu ikonki ci odejmowali. Odejmowali ci ODROS, odejmowali ci to, odejmowali to, ale ten XMB cały czas został takie same. Takie samo. A tutaj po prostu masz totalną ewolucję z Bladesów, nie? Z tych wszystkich takich fajnych... Znaczy mi się to podobało, no nie? Podobały mi się te zakładki, które przesuwałeś na kafelki, do tego interfejsu Metro. No, ale wiesz, no to co mi zawsze jednak bardziej odpowiadało, to było to, że po prostu wkładałeś płytę i gra się odpalała. Nie było instalowania, nie było kombinowania, nie było niczego.
Jak jesteśmy przy tym, co będzie za 5 lat, to może zamienimy dwa słowa na temat wieszczeń szefa Epic Games.
A ja nie słyszałem, jakiś Chińczyk?
Nie Chińczyk. On się nazywa Tim Sweeney. Bodajże, to też możesz sprawdzić dokładnie jego imię, nazwisko, ja w tym czasie powiem. Tim Sweeney chyba. Tak. W każdym razie, pan ten wystąpił, on kilka razy zdarzyło mu się rzucać dosyć dużymi pigułami błota w stronę Microsoftu. I tym razem zabawił się w Nostradamusa, który powiedział, że Microsoft dąży za pomocą Windows Universe Platform, za pomocą Windowsa 10, za pomocą Xboxa do doprowadzenia do tego, żeby ogromna część PC-tów jako komputerów stała się zamkniętym systemem na zasadzie takim, jak jest iOS. Oni chcą doprowadzić do tego. Argumentem za tym było to, że w tabletach Surface i tam w niektórych PC-tach, które właśnie Microsoft jakoś współprodukuje, nieobsługiwany jest proces Win32, z którego korzysta cała masa aplikacji. No i jego wieszczenie dotyczyło tego, że kiedy teraz ogromna ilość ludzi przesiądzie się na Windowsa 10, ogromna ilość ludzi zacznie korzystać z Windows Universe Platform, to z każdym kolejnym update'em, które będą działy się w tle wymuszane i nie będziesz mógł ich nie rezygnować, programy, które wykorzystują system Windows 32, czyli te wszystkie, które nie są z Windows Store'a, będą sprawiały coraz więcej problemów. I za 5 lat zdenerwowany użytkownik PC-ta z największą przyjemnością wywali Steama na rzecz kupowania gier w Windows Store, dlatego że te gry z Windows Store będą działały bez problemu, a ten Steam, a to się będzie wieszał, a to
znaczy,
będzie sprawiać problemy.
Gdyby Tim Sweeney i jego Epic Games przez ostatnie 5 lat wydały jakąś grę, to by można było, wiesz, dyskutować, tak to wiesz, taki ze szczerbatym o sucharach, nie? No to jest, bo ja rozumiem, że jest pewna obawa przed tym, co robi teraz Microsoft. Z tym swoim projekt Scorpio, z tą integracją systemów, tymi plotkami, że chcą zrezygnować w ogóle z konsol właśnie na rzecz po prostu no, jednego systemu, na którym oczywiście też będą gry, tylko że to będzie po prostu PC. Ale z drugiej strony Steam jest tak potężną platformą, że w momencie, kiedy okazałoby się, że okej, kombinują coś z tym Windowsem, kombinują coś z tym, od dzisiaj przerzucamy się albo dopracowujemy ten SteamOS i na tej platformie będą wychodzić gry. Dlatego, że SteamOS, wiesz, zainstalujesz na każdym PC-cie, tylko że do tej pory no nie wszystkie gry były po prostu przygotowane do tego, żeby chodziły na tę platformę. Ale jeśli na przykład okazałoby się, że to będzie jakiś taki standard, no to twórcy zaczną to robić, zaczną przygotowywać grę pod tę platformę. No i ten monopol Windowsowy, jeśli chodzi o gry, no, skończy się. No ale to też jest jakaś taka przyszłość, mi się wydaje, że w tym momencie odległa. No nie? Ja jeszcze powiedzmy nie przesiadłem się, zostało mi parę dni
no jak to?
Do przesiadki na Windowsa 10. Już koniec?
Koniec czasu.
Do kiedy to było? Do dzisiaj?
Do dzisiaj.
Do 29
tak,
lipca?
Tak, mi się wydaje właśnie.
Myślałem, że do końca lipca, no nie wiem. No. Jak się jutro okaże, że nie zrobię tego, to koniec. Straciłem swoją szansę. Nie, ja po prostu doszedłem do wniosku, że nie potrzebuję tych wszystkich nowinek Windowsa 10, ale z drugiej strony tak trochę się ugiąłem, nie? Bo tam jest tyle fajnych rzeczy.
29 lipca, tak. Tuż przed północą. Teraz płać 500 zł.
No to koniec. Stało się. Trudno. Ale.
Ja generalnie przez ostatnie kilka dni cały czas stawam przed oczami postać grana przez Samuela L. Jacksona w filmie Kingsman. Mhm. Jeśli oglądałeś, to wiesz czemu. Na temat tego przechodzenia na darmową wersję Windowsa.
Tą strzelaninę w kościele?
Nie, bardziej ten cały zamysł głównego złego. Na czym on polegał.
Nie, faktycznie, masz rację, sprawdzam licznik. Zostało 9 minut 49 sekund, żeby aktywować to. I niestety trudno. Nagrywanie jest ważniejsze, dlatego przejdźmy do innego tematu, mniej frustrującego niż upgrade'y systemów. W co ostatnio, Piotrze, grałeś?
No, mówiąc szczerze, w niewiele. Ale zagrałem dosłownie godzinkę, więc to, co ja powiem, to bardziej będzie taki super rzut oka, który może ty rozwiniesz, bo może grać więcej. Mm. A gra, która... To jest ciekawy przykład, bo to jest... Rozmawialiśmy sobie o Overwatchu i na poprzednim nagraniu o Battlebornie na temat tego, jak to gra była źle marketingowana, gdzie ludzie tak naprawdę nie wiedzieli, czym tytuł jest. I tu mamy, wydaje mi się, z czymś trochę podobnym.
Wakey, wakey, everyone. It's another fabulous day in Wellington Wells. The weather is only slightly rainy with streaks of lovely sunshine. Everyone in Wellington Wells is doing exactly what he or she ought to. Smiling and laughing and taking their joy. What about you?
That's right. I'm talking to you. Are you doing what you should?
Of course you are. After all, you're not a downer, are you? We know what to do about downers, don't we?
Czyli We Happy Few, który po niesamowitym trailerze na E3, tak naprawdę pokazującym prolog gry, czy na poprzednich bardzo klimatycznych zwiastunach, stworzył w głowie naszych głowach jako graczy wizję fabularnej gry FPP, gdzie jest taki trochę chory klimat, trochę jest zaszczucie, generalnie tam trochę klimaty Bioshocka tu gdzieś tam nam drgają. A okazało się tak naprawdę, o czym zresztą twórcy od początku mówili. Ja wczoraj zresztą czytałem jakiś wywiad, gdzie jeden z producentów gry mówi, że oni wszystkim powtarzają, że to nie jest taki Bioshock, no ale ciężko powiedzieć to wszystkim ludziom w internecie.
Tak.
Czyli We Happy Few, który dzieje się w chyba 64 roku w dziwnej wersji Londynu, czy tam Anglii ogólnie, tak. W którym to do pokonania Sowietów w czasie II wojny światowej ludzie musieli, znaczy Anglicy, alianci musieli posunąć się do tworzenia jakichś niesamowicie potwornych rzeczy i żeby te potworne rzeczy ich nie prześladowały, to została stworzona pigułka Joy, radość, dzięki której świat jest kolorowy, wszystko jest wspaniałe, cudowne i ludzie żyją w szczęśliwości. Natomiast główny bohater z jakiegoś powodu, zresztą pod wpływem naszego wyboru, postanowił nie przyjąć pigułki Joy i zobaczyć świat taki, jaki jest naprawdę. Mamy tutaj pewne skojarzenia z tą taką strzelaniną z PS3, nie pamiętam, Hive? Nie, co tam taki był żółty hełm na twarzy i jak ich...
Haze,
o właśnie, to pewne skojarzenie tutaj. No i kiedy bohater główny nasz, którym dowodzimy postanowienie przyjąć pigułki, widzi, jaki świat jest naprawdę, co widzieliśmy na tym zwiastunie na E3, to natychmiast jest okrzyknięty downerem i musi uciekać. I okazuje się nagle, a przynajmniej w wersji, która została udostępniona, czyli Early Access, 50% skończenia gry, jak mówi nam plansza tytułowa, w połączeniu z stwierdzeniem, że żadne fragmenty fabularne aktualnie nie są dostępne, dowiadujemy się, że gra jest po prostu survivalem, czyli jedz, pij, kraftuj przedmioty i o.
No właśnie to widziałem w tych krótkich fragmentach, które postanowiłem zobaczyć na Twitchu. Ja byłem akurat onieśmielony tą liczbą tych opcji, właśnie tym interfejsem, tymi jakimiś dodatkami, więc to jest gra, gdzie te wszystkie levele właśnie tak, że one są proceduralnie generowane, tak? Że za każdym razem możesz zacząć po prostu inną rozgrywkę.
Gdzie jest permadew nawet. Ta, również.
O.
Co jest ciekawe jestem, bo to jest, czyli ty grałeś, tak?
Nie.
Aha, no jak odpalasz tą wersję Early Access, to pojawia się takie stwierdzenie, że w finalnym produkcie będą trzy historie dotyczące trzech różnych bohaterów. No i aktualnie ich w ogóle nie ma, ale możecie tam się zapoznawać z tymi, wasz feedback jest strasznie ważny. No i zastanawiam się, jak będzie wyglądało przedstawienie fabuły w momencie, w którym masz permadeath.
No właśnie, to jest. Ale może to będzie jakaś taka opcja dodatkowa, w sensie jak już skończysz grę, to może sobie jakąś taką.
Tak. Natomiast tak, no gra jest, mówię, pograłem niedużo, bo godzinkę łącznie. W grze poruszamy się po proceduralnie generowanych pomieszczeniach i ulicach, które w większości przez to wyglądają prawie identycznie. Mhm. To, czego absolutnie nie można odmówić, to klimat faktycznie jest bardzo interesujący, bo to jest świat, gdzie ludzie wszyscy noszą maski, żeby nie widać emocji na ich twarzach i tylko widzisz ten taki trochę...
No jest taka właśnie mocno groteskowa, bo to jest taka karykaturalna grafika, więc
tak,
makabra. Tak. Ale bo, nie wiem, tam jest się czego bać, czy przez to, że ona jest właśnie taka grafika, jest taka... Tak, nie wiem, ona mi się właśnie przerysowana wydaje, taka trochę nawet kolorowa w niektórych miejscach. Czy to jest taki straszny survival horror, czy to jest
nie,
bardziej...
Nie, to nie jest survival horror, to jest bardziej, to jest gra typu... To jest typowa gra survival, czyli tak jak, nie wiem, na przykład jest Subnautica, gdzie musisz... Mhm. Twój statek spadł z księżyca i musisz teraz sobie poradzić w wodzie, budować sobie tratwy. Zresztą tych gier jest bardzo dużo tego typu, tam, nie wiem, jakiś The Ark, gdzie tam, tylko tam jest multiplayer, to trochę bardziej skomplikowane. No ale jest moda teraz pewna na gry, w których twój bohater musi przeżyć, to jest twoje główne zadanie i oprócz tego coś tam się w tle dzieje, jakieś questy, nie wiem, Don't Starve przecież, to też taka gra, nie z pierwszej pierwszej osoby, ale to podobny klimat. No i jakby powiedzieć, trochę opadł entuzjazm związany z The Happy Few, przynajmniej mi.
Widzisz, bo ja słyszałem znowu takie opinie, że wśród osób, które grały na przykład na jakichś pokazach, że jakieś widzieli te specjalnie przygotowane wersje
demonstracyjne,
te prologi, tak, że
okej, okay, ten że prolog ta gra jest super.
No właśnie, tylko, ale oni mówili, że ich ten prolog odrzucił, bo nie zainteresował ich w ogóle, ale nie wiem, czy to jest kwestia tego, że nie wiem, czego oczekiwali. I że dopiero właśnie ten survivalowy element to ich zainteresowało. No.
Znaczy, słuchaj, to jest, jakby na to nie spojrzeć, to teraz jest pewna moda na tego typu gry, bo jest ich bardzo dużo. Nie wiem, Kona, o której kiedyś opowiadałem, która jest survivalem połączonym z konkretną historią, którą tam poznajesz, bo tam się dowiadujesz rzeczy i tam dzieją się rzeczy, ale jest też ten element właśnie, musi ci być ciepło, musisz jeść, musisz, nie wiem, robić siku, cokolwiek.
Tak.
Czy jakiś tam The Lone Dark, chyba to się nazywa, no Subnautica już wspomniałem, że tych gier jest bardzo dużo. Skoro ich jest bardzo dużo, to zakładam, że jakiś tam, nie wiem, jungle chyba to się nazywa, czy co tam walczysz z takimi jakimiś potworami, co cię kanibale cię w nocy nachodzą, co tam właśnie też musisz zrobić, domki, fabryki, mury, nie mury. No jest dużo tych gier. Jeżeli jest dużo tych gier, to znaczy, że jest jakieś grono odbiorców, którymi tymi grami się zachwyca.
Tak.
No i wynika z tego, że We Happy Few ma trafiać właśnie do tych ludzi. A ja do nich nie należę, więc z automatu alfa early accessowa, w której nie ma w ogóle fabuły, na którą się napalam, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Tak. Prolog, który widzieliśmy wszyscy na E3 jako zwiastun, który jest do zagrania w tej early accessowej wersji, to jest naprawdę dobra rzecz. Tam w momencie, w którym będziesz miał tą konkretną, zaprojektowaną przez twórców gry fabułę, to może cię to przytrzymać na fotelu, ale w momencie, w którym będziesz się bawił w wykonywanie jakichś tam generycznych misji i stealth, ukrywanie się przed policjantami, czy na przykład myślenie o tym, że jak chodzisz po mieście tej dobrej części miasta, to musisz mieć dobry garnitur uszyty, bo ludzie będą zwracać ci uwagę, a jak jesteś w części, gdzie mieszkają bezdomni, to musisz mieć go podartego, bo jak będziesz miał ładny uszyty strój, to będą chcieli cię pobić, bo będą uważać, że ty nie jesteś wśród nich, nie? Na przykład.
No tak. No, ale zobaczymy. Mechaniki,
no. Plus, no wiesz, no mówimy o Early Access, tak? No, o Alfie 50% tak. Jest beta, więc no.
To a propos Alf. Ja gram w Alfa innej gry. Znaczy nie, to nie jest Alfa, tylko to jest taki preview też. Fantaruk.
Nie Fantaruk wiem, czy tak zwany.
No, Fantaruk, jak zwał tam, albo Hantaruk. There is something in here. I don't know what it is, but it... Active subjects, all survivors are requested to proceed to the...
Czy bałeś się bardzo?
Wiesz co, no, to jest survival horror, science fiction, tak jak lubię. Wiesz, budzimy się na potężnym, takim opustoszałym statku kosmicznym. To jest chyba badawczy statek kosmiczny. I widzisz właśnie tą krew, ten brud. Wiesz, masz się czego bać. Jakaś tragedia się wydarzyła, ale no, to jest ciekawa gra. Dlatego, że ja musiałem zrobić takie dwa podejścia, zanim zacząłem się, powiedzmy, dobrze bawić i nie mówię, że się bałem, bo ta gra nie jest nastawiona na przykład na jumpscary czy na jakieś inne takie rzeczy, tylko bardziej odkrywasz wiesz, ten świat. No bo to jest tak, no science fiction, statek kosmiczny, elementy można powiedzieć z takich gier jak System Shock, Dead Space, wiesz, czuć tę inspirację. Tak. Ja Somę właśnie, wiesz, z Somą jest ten problem, że ja w Somę nie grałem, więc nie jestem w stanie się powiedzieć, ale twórcy Somy no, też są twórcami Amnezji i Amnezja jest z tego, co w jakimś chyba wywiadzie widziałem z twórcami, czyli z Polish Lash.
No to w ogóle też, polska gra, tak?
Tak, jest polska gra. I tam jeszcze oczywiście moim takim zdaniem też bardzo dużym, taką dużą inspiracją jest opcja izolacja. Nie? Masz, eksplorujemy ciemne, takie ledwo podświetlone korytarze, jest właśnie ten potwór taki tytułowy Fantaruk, który niczym właśnie obcy, tylko że to jest troszeczkę inaczej, bo obcy mógł nas zaskoczyć wchodząc z jakiegoś wiesz, szybu, gdzieś czasami słyszeliśmy jakieś hałasy, dźwięki, odwracamy się, już było po nas. To jest mniej więcej tak, że jak słyszymy Fantaruka, to jesteśmy w stanie gdzieś określić, gdzie on jest. No ale to mniej więcej wygląda tak, że wiesz, budzimy się na tym opustoszałym statku kosmicznym. Dosyć szybko się dowiadujemy, że tam jest jakiś na tak, że to jest statek kosmiczny, że tam jest jakaś taka wielka korporacja H+, która prowadzi jakieś badania nad jakimiś klonami. No, tak mi się wydaje, że tam wiesz, to jest jakiś jeden cel. Oczywiście nigdy nie wiesz tak naprawdę, co za tym wszystkim stoi do momentu, kiedy nie odkryjesz tych wszystkich notatek. A notatek trochę jest, wiesz, bo to widać takie sugerowanie się właśnie. Znaczy, interfejs troszeczkę przypomina ten Dead Space'owy, tylko że jest taki bardziej sztywny, że to nie jest taki hologram, który sobie możesz sobie chodzić z tym hologramem naprawdę na ręce, tylko mniej więcej to jest tak, że wchodzisz na sztywno do menu i wtedy taki charakterystyczny niebieski interfejs z jakimiś audiologami, z jakimiś notatkami masz jakieś przedmioty, które znajdujesz. No w każdym razie, wiesz, od czego by to zacząć? No to, wiesz, zanim wiesz, wczytasz się w te wszystkie notatki i logi, nie? Że od jakichś klanach i tak dalej, wiesz, stawiasz te pierwsze kroki na tym statku, wiesz, próbujesz się odnaleźć, bo też sam nie wiesz, co tu robisz, dlaczego tu jesteś i już wiesz, te pierwsze chwile właśnie już zaczynają być takie dosyć intrygujące, nie? Bo spostrzegasz właśnie potwora i to jest taka krzyżówka takiego zombiaka, golema, takiego wypalonego w piekielnym ogniu, nie, z jakimiś światełkami. Dopiero później się dowiadujesz, wiesz, skąd się ten panter wziął, albo czym on jest, bo jakieś pojawiają się w notatkach informacje o jakiejś legendzie, że to jest niby jakieś bóstwo, że to, że tamto. No, no jak zwykle, żeby...
Twórcze wprowadzenie w błąd.
Tak, więcej, żeby więcej wyciągnąć z gry, to oczywiście musisz, prawda, wczytywać się w te wszystkie rzeczy. Tego nie ma dużo, przynajmniej w tym, na tym etapie no, jest 6 poziomów. Ja skończyłem zabawę na 6, tego 6 poziomu jeszcze nie przeszedłem, ale mniej więcej pierwsze wrażenie, jakie miałem właśnie, to jest to, że 2 pierwsze poziomy są bardzo mało ciekawe. Jest ciemno, nie wiesz, gdzie, co masz dokładnie zrobić, trochę błądzisz, no, z notatek wynika, znaczy masz oczywiście jakiś tam objective, że masz gdzieś coś iść, coś zrobić, coś wyłączyć i się ewakuować. No i oczywiście na tym pierwszym etapie poznajesz tego stwora i on gdzieś sobie te patroluje korytarze i musisz się chować, on nie może cię zobaczyć, bo jak cię zobaczy, to jest moment i on zacznie biec w tym kierunku i 2 strzały i po tobie. No nie? W samej grze nie ma walki, nie widziałem żadnego sposobu, przynajmniej tak jak mówię, no na tym etapie, żebyś mógł wziąć jakąś broń i odeprzeć atak takiego potwora. Gra ma dwie takie mechaniki kontrolujące. Jedno to jest żywotność, która jest reprezentowana, wiesz, twoim tętnem. Im szybciej bije ci serce, tym większe zagrożenie, tym wiesz, szybciej możesz zejść. Dodatkowo w twoim ciele są jakieś toksyny, których poziom możesz zmniejszyć właśnie robiąc sobie zastrzyki. Te strzykawki z tym antidotum znajdujesz gdzieś na tym statku w różnych miejscach, więc jakby nie możesz się nigdzie zatrzymać. Nie możesz nigdy na przykład sobie tak zostawić gry i odejść, nie? Że ta mechanika mi się tak średnio podobała, dlatego że ona nie pozwoliła mi błądzić. W grze, w której na przykład musisz w jednym miejscu znaleźć nie wiem, kartę, czy jakąś odciętą rękę, wiesz, żeby zrobić, nie wiem, jakiś skan linii papilarnych na jakichś innych drzwiach, które są na drugim końcu. Wiesz, jest to takie chodzenie w tył, w przód, w tył, w przód. Nie lubię, jak mnie coś tak popędza. I w pewnym momencie miałem tak, że rzeczywiście tych strzykawek nie miałem zbyt dużo. I jak nie masz tych strzykawek, no to zaczyna twoja postać gdzieś wchodzić w jakiś taki dziwny tryb, że wzrok się gdzieś... jakiś taki zielona maź, no nie, zaczyna zasłaniać ci obraz i tak dalej, i tak dalej. No, tak jak mówię, no to mi się nie podobało, ale za drugim razem, kiedy tak, wiesz, na świeżo, już nie byłem tak zmęczony, bo to już grałem, wiesz, późno w nocy, tak, chciałem sobie nadbudować klimat, ale jednak klimat. To zmęczenie mnie dopadło, no to już wtedy, okej, okay, zrobiłem, co miałem zrobić na tym drugim poziomie, już takiego od tego trzeciego zrobiło się tak trochę bardziej ciekawe. Już też nie były te korytarze takie ciemne, tylko byłeś właśnie w jakimś, na innym miejscu statku. I to już bardziej już przypominało właśnie nie wiem, no taki zmieniło trochę tempo gry. Widziałeś właśnie innych przeciwników, wiesz, nagle się troszeczkę sytuacja zmieniła, wiesz, jakieś klony właśnie, które część jest nieagresywna, tylko stoi, na przykład nie widzisz, jak wali głową w ścianę i tylko taka plama krwi jest przed nim, ale jest taki, który chodzi właśnie jak taki zombie i jedynie co możesz zrobić, to po prostu zejść mu z drogi, dlatego że w momencie, kiedy będziesz zbyt blisko, to on zaczyna też, wiesz, nie wiem, zachowa się właśnie taki bardziej jak zombie, no nie? Zaczyna cię atakować i no ty jesteś bezbronny w tej grze. Twoją jedyną bronią jest ucieczka i zwykle to jest tak, że chowasz się w jakiś taki zakamarek, do którego właśnie ten potwór czy jakieś klony nie mogą wejść. Czy to jakiś szyb wentylacyjny, czy jakiś, nie wiem, gdzieś pod stół, czy gdzieś się schować. No to jest to. Jakbym miał na tym etapie się do czegoś przyczepić, to jest to, że ta gra no jednak widać, że to jest gra studia, małego studia, że ona nie powala ci graficznie, że ona jeszcze nie jest zoptymalizowana. Ja rozumiem, że premiera gry jest za jakieś 2 tygodnie, więc jeszcze mają trochę czasu, prawda? Ona wychodzi na PC-ty, więc to nie jest tak, że oni muszą już przygotować teraz płytę do tłoczni i to co widzę, to jest ta ostateczna rzecz. Nie, to cały czas jest poprawiane, ale ta gra nie powala cię graficznie. Nie ma takich, przynajmniej do tej pory nie widziałem takiego miejsca, jak na przykład w Dead Space masz, że gdzieś wychodzisz na jakąś przestrzeń, że wychodzisz do takiego miejsca i po prostu wow, mówisz. To jest to jedno miejsce, które po prostu, wiesz, stoisz i podziwiasz, jak wygląda, wiesz, ten, nie wiem, widok na planetę albo widok na zewnątrz statku. Po prostu brakuje mi takich momentów, które które by mnie onieśmieliły, które by mi zaparły dech w piersi. No tak, bardziej to przypomina takie budowanie niektórych etapów z klocków i też mam taki problem, że zwykle te pierwsze etapy zostawia się na końcu robienia gry, że masz po prostu, że jak robisz grę, to jest taki, na pewno słyszałeś o takim, że niektórzy deweloperzy mówią o tym, że kiedy już masz opanowane narzędzia, kiedy już masz najwięcej tych możliwości, takich wiedzy, wtedy zaczynasz robić te pierwsze poziomy, które mają zrobić to najlepsze wrażenie. I no tutaj wydaje mi się, że trochę to inaczej jest.
Że robili od początku.
Tak, tak, dokładnie, że robili po prostu chronologicznie poziomy, tak, że no ale i na pewno dam tej grze szansę, wiesz, że gdzieś tam, kiedy ta gra już wyjdzie i w pełnej wersji będzie spatchowana, że do niej wrócę, dlatego że sama koncepcja mi się podoba. Uwielbiam science fiction i widzę ten potencjał. Tylko no to jest właśnie, to jest mała gra. Nie można jej postrzegać w tych samych, jakby to powiedzieć, nie wiem, oceniać ją podobnie jak właśnie, nie wiem, czy spodziewać się, bo oceniać ją możesz jak chcesz, oczywiście to jest twój czas, to są twoje pieniądze, ale nie spodziewaj się, że dostaniesz, nie wiem, że dostaniesz Dead Space'a, czy dostaniesz Obcego Izolację, czy dostaniesz Somę. Być może bardziej to będzie takie penumbra, albo może Amnezja, no coś co bardziej można nadrobić klimatem niż na przykład walorami technicznymi. Dlatego, że tak mówię, no, sama gra to jest jednak taki schemat. Chodzisz z latarką, podświetlasz ciemne pomieszczenia, uciekasz przed potworem, ale przeważnie to jest tak, że podnosisz jakieś karty magnetyczne, żeby otworzyć jakieś drzwi, że musisz w niektórych momentach jakieś takie bardziej makabryczne rzeczy robić, żeby coś, żeby, nie wiem, przedostać się z punktu A do punktu B, czyli na przykład, nie wiem, wziąć głowę jakiegoś kolesia, bo jest potrzebny skan środkówki oka, nie? Żeby dostać się gdzieś dalej. No, ale to mniej więcej jest ta sama mechanika. No to czym się różni ta głowa od tej karty magnetycznej? No tylko nie wiem, no budową, teksturą, nie? Modelem. Ale tak naprawdę musisz iść z jednego punktu, z jednego końca levelu do drugiego. Jedynie, co mi się podoba, to jest to, że te levely wcale tak dużo czasu nie zajmują, że to przejście tego poziomu nie zabiera ci zbyt wiele czasu i jak już wiesz, że jak skończysz z tym poziomem, to nie będziesz musiał się później cofać, że jakby dzieli te poziomy dosyć wyraźnie, wiesz, przechodzisz przez jakiś taki system dekontaminacji, nie wiem, gdzieś cię skanują i wtedy otwierają ci się drzwi z drugiej strony i przechodzisz dalej, nie, i to jest
Ja wiem, że to absolutnie nie jest gra dla mnie i ja nie lubię tych tytułów i raczej bym w nią nie grał, ale dla osób, które lubią ten dreszczyk grozy.
Tak, dokładnie. Dokładnie. Nie wiem, jak jeszcze coś grałeś, jeśli nie, no to możemy...
Wiesz co, nie grałem, a jedną rzecz tak sobie pomyślałem, jak mówiłeś o właśnie pan Taruku, czy tam panie Taruku, że zobacz, mamy takie renesans, to jest złe słowo, ale w dość krótkim okresie czasu pojawiło się trochę, czy też pojawi się niedługo, a już teraz o nich coś słychać, polskich gier indie. No bo jest tak, jest Bitcoin, jest właśnie Pantaruk, o którym powiedziałeś, ale jest też na przykład Crush Your Enemies, jest Book of Demons, czyli taka gra, która bardzo mocno nawiązuje do Diablo.
Ale to Book of Demons to jest jakaś taka gra, że jak patrzysz na nią, to ona wygląda jak Diablo. Gra niezależna, czy...
Znaczy, to wszystkie gry wyglądają jak gry niezależne.
Nie, bo właśnie to jest to, że Pantaruk to jest taka gra, w której widać, że oni mają aspirację, że twórcy mają aspirację, żeby to było coś więcej niż tylko gra niezależna. Ale niestety, wiesz, wielkość studia, nie wiem, narzędzia, bo to jest, gra powstaje w ogóle na silniku Unity. I osobiście ja nic nie mam do Unity.
Na silniku Unity powstało Ori and the Blind Forest, które było olśniewająco śliczną grą.
No właśnie, tak, bo wiesz, no i też gra, że nierówne, tylko chodzi o to, że po prostu gdzieś, nie wiem, czy to jest kwestia tej optymalizacji, wiesz, ta gra wyglądała jak produkt sprzed, ja wiem, 8 lat, nie, jeśli chodzi o gry, że wyglądała na poziomie, nie wiem, podobnym do Duma trzeciego, może trochę nawet gorzej. A Doom III no, wyszedł właśnie już sporo czasu temu. Więc jest kwestia tego, że po prostu ambicje są na duży produkt, ale narzędzia na to nie pozwalają. I wiesz, i to wtedy wychodzi i wygląda jak taka gra, jak kiedyś się mówiło, taka budżetówka, czy gra taka, żeby była dołączona do gazety, wiesz, za 15 zł i tak dalej. I I ja widzę, że to jest coś lepszego niż taka gra dołączona do gazety, ale jednak gdyby oni mieli na przykład większe studio, że gdyby mieli nawet takie zaplecze jak, zapomniałem jak się to studio nazywało, co zrobiło tą grę Aftermatch. Aftermatch coś? Nie, czy After? Ojejku, zapomniałem. Czy...
O tym takim polskim RPG-u mówisz? To taki przerażająco słaby?
Nie, taki, ojejku. Zapomniałem, widzisz, to jest błąd. To jest ta gra, która była, w której Żebrowski podkładał głos. To jest ten polski Dead Space.
O, ja wiem, o której tej grze mówisz, ale nie pamiętam, jak ona się nazywa. Zupełnie. A tam faktycznie jakieś after coś tam, ale teraz się okaże, że pewnie zupełnie nie after, ani nie coś tam. Tam nie było jakiejś cyfry w nazwie. To tam te dramy były, że ci programiści siedzieli w studiu bez ogrzewania, w rękawiczkach, w tych, to tam z tym to było, nie?
Afterfall. Afterfall Insanity.
After coś.
Tak, Afterfall Insanity. I wiesz, i ta gra nie wyglądała źle, ona była ciekawie zrobiona, ale, no, ale zawsze jest tak, że kiedy masz po prostu studio, w którym pracuje, nie wiem, 200-300 osób, i mogą no, po prostu robić niesamowite rzeczy. Zawsze to małe studio, które składa z kilku osób, no będzie miało ten problem, że no, tak troszeczkę z motyką na słońce.
To, ale to też trochę nie jest do końca tak, bo jednak są pewne gatunki. Zobacz, jaka gra była w tym stylu robiona przez duże studio? Obcy. Ale to jest taka marka, że to musiało być duże studio, bo małego studia by nie było stać na tą markę. A poza tym?
Znaczy ja bym chciał zobaczyć właśnie Somę i zobaczyć, ile na
ale
przykład
Soma osób... to też jest indie. Soma to
no
też
właśnie,
jest...
tylko właśnie ile osób robiło na przykład Somę. Ja, bo wydaje mi się, że jednak mimo wszystko to studio od Somy jest dużo większe. Poza tym też inny przykład, no Astronauci nie są dużym studiem.
No tak, to musi
być
kwestia technologii wykorzystywanej.
I oni zrobili tą grę, która po prostu jest dosyć prosta, no nie? Ona jest kryterzowa, można powiedzieć, nie? Ale zatrzymasz po prostu, wiesz, stop klatkę, Vanishing of Ethan Carter i ona wygląda pocztówkowo, naprawdę zjawiskowo.
Jak Flying Wild Hog, które są małym studiem mimo wszystko, a jednak oni robią gry, które robią wrażenie pod wieloma względami.
Tak, tak.
No ale to takie czasy. Natomiast tak. Właśnie ten mój wniosek był taki, że interesujące jest to, że na przestrzeni tam, i to są takie, bo jasne, że w Polsce zawsze powstawały gry, tylko zazwyczaj to były takie gry, które jednak nie trafiały na te czołówki portali, tak. A teraz trochę tego w krótkim okresie czasu się pojawia i to jest...
Nie, no ja się cieszę, ja tylko po prostu mam nadzieję, że z tego, że gdzieś tam wiesz, tej pełnej wersji, tam dodatkowo będzie coś takiego, co cię złapie. Tak jak mówię, czasami po prostu te techniczne niedoskonałości no tracą na znaczeniu, jakby mają mniejsze znaczenie, kiedy okazuje się, że rzeczywiście gra w swojej mechanice, w swoim pomyśle, wiesz, fabule, potrafi cię czymś zaskoczyć, czymś wciągnąć. I...
No Undertale na przykład, który tak. Przecież wyglądał przepotwornie słabo, a stał się mega hitem.
No dokładnie. Piotrze, powoli będziemy się zbliżać ku końcowi.
Okej, okay, chciałeś jeszcze nam powiedzieć o jednym serialu.
Tak, bo ja mam, znaczy króciutko w ogóle wspomnę o jednej rzeczy. Warzone Resurrection. Na pewno słyszałeś, jest to nowa edycja, wskrzeszenie takiego starego bitewniaka. Czyli takiej gry figurkowej, stołowej, w której po prostu mając takie tomiszcze zasad, nie strzelamy się na stole, wiesz, no co, na pewno każdy widział Warhammera 40 tysięcy, więc powinien wiedzieć, o co chodzi. Więc 2 lata temu Prodos Games zrobiła zbiórkę na Kickstarterze i dopiero teraz, czy właściwie to nawet 3 lata temu można powiedzieć było, dopiero teraz sięgnąłem po książkę, po podręcznik. I ja tylko zachęcę was, bo ja nie będę tutaj specjalnie opowiadał o tym. Być może w przyszłych odcinkach do tego wrócę. Bo czekam w ogóle, jak mi przyjdą figurki, to zacznę znowu malować. W ogóle myślę o tym ostatnio bardzo dużo. Ale w każdym razie zajrzyjcie sobie może na fanpage Fantasmagierii. Tam wrzuciłem zwiastun, który tutaj też wkleję zaraz, żeby też było ładnie tak w tym.
W 27. stuleciu Układ Słoneczny jest oblężony przez piekielne, nieumarłe hybrydy ciała i technologii powołane do życia przez mroczną harmonię. Ludzkość jest podzielona na 5 rywalizujących megakorporacji zainteresowanych wyłącznie zyskiem i podbojem. Tylko zjednoczona w wierze pod skrzydłami bractwa ludzkość ma szansę przetrwać.
To jest cudo absolutne. Tak. Naprawdę koniecznie musicie zajrzeć na fanpage Fantasmagierii albo na Twittera Fantasmagierii, bo to jest tak zwany must watch.
Tak. Ja się bardzo cieszę po prostu, że Warzone nadal żyje po tylu latach i w ogóle, co jest ciekawostką tylko słone, że bardzo dużo osób, które pracuje przy tym Warzone, w ogóle przy Prodos Games, to są Polacy. I między innymi na przykład zasady tego nowego Warzone'a stworzył Jarek Ewertowski. I ja specjalnie nie wiem, czym wcześniej się zajmował, ale widziałem parę rzeczy, które robi na bieżąco i kilka innych jego projektów na Kickstarterze. Nie wiem, jest świetna gra planszowa Alien vs. Predator, którą też robi Prodos Games, które oni też chyba na Kickstarterze to zrobi, więc rewelacyjna sprawa, naprawdę. Warzone Resurrection, zerknijcie sobie, poszukajcie, pogooglujcie, zobaczcie, jakie fantastyczne figurki są i jak coś, to chętnie odpowiem na wszelkie pytania, jeśli ktoś by miał na temat tej gry. Ale ten serial, o którym wspomniałem, bo tak ostatnio rozmawialiśmy o Stranger Things, bardzo ciekawym, fajnym serialu.
I zakończenie jak ci się podobało? Bo rozmawialiśmy tuż przed obejrzeniem zakończenia. Jak ci się zakończenie podobało? Czy się bez spoilerów?
Znaczy, był ten wywiad z tymi braćmi Duffer, czy jak oni się nazywają, w którym oni zajawili, że będą kolejne sezony i te same postacie będą. Więc tak, ja nie wiem, czy to jest
sequel.
Tak, więc zakończenie jest dosyć otwarte, znaczy otwarte. No, zakończenie jest zamknięte poza jednym malutkim szczegółem i to jest takie typowe właśnie dla dwoma horrorów. No tak, ale to jest takie typowe właśnie dla tego typu filmów, dla tego typu horrorów z lat 80., 90., gdzie no wiadomo, że...
Gdzie jest happy end, ale właśnie.
Czy do pewnego momentu filmy nie miały takich otwartych zakończeń. Na przykład jak powstał Piątek 13, to nikt nie myślał o tym, żeby zrobić kontynuację, ale już później każdy kolejny Piątek 13 miał w zakończeniu coś, co było taką furtką do kolejnej części i no... Ja nie wiem, jak to po prostu wypadnie w stosunku do kolejnej serii, w której te same postacie miałyby grać.
Znaczy oni, czego by nie mówić, mają bardzo wysoko zawieszoną poprzeczkę. Natomiast, bo wiesz, w Stranger Things nikt o nim nie słyszał, nagle zrobiło się wow. A w momencie, w którym pojawi się drugi sezon, to wszyscy będą czekali na drugi sezon, bo to jest drugi sezon Stranger Things, I wtedy pytanie, jak to się sprawdzi, ale jeszcze jedno chciałem dodać, że z tego wywiadu wynikało, co było zabawne, że oni podkreślali, że nie należy myśleć o drugim sezonie jako o drugim sezonie, a bardziej jako o sequelu filmu. Czyli, że to jest druga część, że to będzie druga część filmu na tej samej zasadzie, jak oni mówili, że tak naprawdę pierwszy sezon jest bardziej filmem, aniżeli serialem.
Znaczy, i tak się cieszę, chociaż chciałbym, żeby to Stranger Things było czymś w rodzaju True Detective'a, tylko że True Detective pierwszy sezon wszyscy się ekscytowali, drugi sezon wszyscy zakopali pod ziemię, powiedzieli, że nie chcą więcej nic takich rzeczy. Chyba trzeciego sezonu True Detective'a nie będzie. Ale to było ciekawe, że była pewna koncepcja, ale każdy inny sezon to była inna historia. Bo jest też jest taki drugi serial, American Horror Story, gdzie masz tych samych aktorów, ale każdy sezon, każda seria ma inny temat główny. I to jest ciekawe. Wątpię, żeby akurat w Stranger Things ten motyw zastosowali, bo to była tak jednak zbyt duża kalka, ale kto wie. Ale w ogóle cieszę się strasznie, że Amazon Prime tak depcze po piętach Netflixowi, bo to też powoduje, że jedna i druga usługa, zresztą też inne usługi, o których na przykład my nie wiemy, bo one nie są dostępne w Europie, przynajmniej ja nie wiem, jak z nich korzystać, na przykład Hulu.
Też robią, coś jeszcze
tak, jest, robią swoje seriale, jakieś takie rzeczy, ale Amazon Prime też jakiś czas temu zaczął produkować seriale i nawet był taki moment, w którym wyprodukowali ileś tam pilotów różnych seriali, już nie pamiętam, ale tego było bardzo dużo. I oglądacze, widzowie decydowali, które te seriale mają dostać całą serię. I jednym z tych serialów, który się spodobał, był Człowiek z Wysokiego Zamku. The Man in the High Castle. Nie wiem, czy coś kojarzysz.
No tak, tak, to jest książka
Philipa K. Dicka, tak.
Tak, Philipa K. Dicka, gdzie to naziści wygrywają wojnę i mamy tak. Stany Zjednoczone lat chyba 70., 80.?
60.
60., okej. Okay. Właśnie pod rządami tak. Nazistów.
To jest w ogóle fantastycznie zarysowany świat. To co mi się najbardziej właśnie podoba w tym serialu.
Trochę Wolfenstein, nie? Tak.
Dokładnie, to jest właśnie Wolfenstein, ten New Order, to jest Fatherland, taki film był z Rutgerem Hauerem, no, oczywiście książka też jest, ale to, co mi się właśnie podoba w tym, to jest ten świat zarysowany, co by było, gdyby Hitler wygrał i no, okupacja nie tylko byłaby w Europie, ale też właśnie przeniosła się na Stany Zjednoczone i jest, ono troszeczkę się różni od tej oficjalnej z książki mapy, nie, stanowane, masz tu właśnie no, naziści jakby okupują, czy w ogóle zajęli właściwie 3/4 Stanów Zjednoczonych, ale ta druga strona, ta strona Pacyfiku, część Stanów Zjednoczonych jest zajęta przez Japończyków, którzy oczywiście byli w pakcie z Niemcami. To jest bardzo ciekawie przedstawiony świat. Wiesz, widzisz ludzi, którzy żyją w okupowanym świecie, gdzie jest tylko jakaś taka strefa buforowa między tymi japońskimi Stanami Pacyfiku, a Stanami... Wielkimi Stanami Nazistów, ja już zapomniałem, jak to się dokładnie nazywa, to jest chyba tam Greater Nazi Reich, nie, tak się chyba to nazywa. W każdym razie ten świat jest fantastycznie zrobiony. Wiesz, teraz ta grafika komputerowa, to odpowiednie modelowanie, przerabianie obrazu, no powoduje, że na te istniejące zdjęcia, wiesz, możesz dokleić w tle No, elementy właśnie z tych lat 60., ale oczywiście z tym twistem takim, z tą symboliką nazistowską, wiesz, czy Japończyków, wiesz, wiesz, fantastyczne jest to, jak kultura na przykład, szczególnie po tej stronie japońskiej, no nie zostaje, amerykańska kultura zostaje w ogóle wyparta przez tą japońską. I właściwie Japończycy zrobili sobie takie hobby i na przykład kupują Amerykany, no nie, czy to są jakieś, nie wiem, rewolwery, nie wiem, jakieś kolty z tamtego okresu, czy jakieś inne gadżety. No, wiesz, no, pod tym względem rewelacyjny jest ten serial. Fabularnie jest różnie. Tam są ciekawe wątki, są ciekawe twisty, ale ja bym przede wszystkim polecił, żeby zobaczyć to właśnie ze względu na tą wizję alternatywnej historii. No, fenomenalnie przedstawiony. Is your game something you trained for in Hitler Youth? Yes, it certainly is, Phil. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. Take this. What is this? A way out. There's a man with a gun over there. Telling me I got to beware. I know what this is. Possessing them is treason. Rudy died for this, fully. Frank. They have to think you know nothing about this, or they'll kill you too. This film, what does it mean? You want to help? Don't ask questions. I'm supposed to bring you the film. You were my sister's contact. Hey, what's the sound? Buy you a drink? Are you so helpful to strangers? Pretty ones I am. She's a traitor, Joe. So are you if you try to protect her. You can use your budding romance in the services of the Fatherland. Where is Juliana Crane? Więc jeśli to wszystko, to możemy w takim razie zakończyć kolejny wakacyjny odcinek, jeśli nie masz nic przeciwko.
Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Zwłaszcza, że tym razem jak na nasze nagrywanie pora dość późna.
Ja chciałem tylko podziękować tym razem Kostkowi, który sprostował, że ten synth-pop tak naprawdę to się nazywa New Retro Wave, czyli ten rodzaj muzyki, który właśnie słyszeliśmy. Tak, takiej elektronicznej muzyki, który właśnie w Stranger Things słyszeliśmy. I dodatkowo jeszcze Przemek D dorzucił, że muzyka mu przypomina legendarną już szkołę berlińską muzyki elektronicznej, której ojcami są tacy wykonawcy jak Klaus Schulze czy Tangerine Dream. ten Tangerine Dream. A jej główną cechą, teraz czytam właśnie komentarz, żeby tak było, że ty nie jest taki mądry. A jej główną cechą są rytmiczno-transowe sekwencje. Natomiast syntop usłyszycie w muzyce na przykład Duran Duran, Ultravox, 3 na pierwszych płytach, Tok Tok. No więc...
Szacun za wiedzę.
Tak, tak, ja się bardzo cieszę właśnie, że są bardzo ciekawe komentarze. Freddy dorzucił też kilka słów opinii na temat Daredevila i widać, że jest w twoim obozie, że mu się bardziej chyba podobają inne seriale niż właśnie drugi sezon Daredevila, na którym się jednak wynudził. Więc ja się bardzo cieszę, że komentujecie. Oczywiście komentarze są wszędzie i na Facebooku i na stronie, więc zapraszamy na grupę Fantasmagierii. Zapraszamy na fanpage. Ja
ostatnio zauważyłem, że pojawiają się również ekskluzywne komentarze na stronie rozgrywki pod Fantasmagierią.
Tak, tak, są bardzo.
Też musisz tam zaglądać, bo czasami jakieś pytania do ciebie są kierowane.
No to muszę zajrzeć w takim razie, ale też pozdrawiam Maćka Razera, który też komentuje. A przecież to jest taki, a to jest ten sławny Razer, nie? Z słabnego podcastu.
Maciek zawsze słucha i potem jakoś tam
cieszę się.
Nawiązuje.
Tak. Komentarze naprawdę są na wagę złota, więc piszcie, komentujcie, dawajcie o sobie znać. I tyle. No i dziękuję ci jeszcze raz, Piotrze, że mimo tej późnej pory udało się nam tutaj nagrać.
Jak zawsze cała przyjemność po mojej stronie.
I pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na Fantasmagierii stronie www.fantasmagieria.net, na Facebooku podcast Fantasmagieria, dołączyć do grupy Fantasmagieria, słuchać codzienników rozgrywki Piotrka.
O właśnie, to wiesz co, to ja wrzucę jeden temat jeszcze. Tak skojarzyłem. Jeżeli chcielibyście się ze mną zobaczyć, z Damianem niestety nie, to na koniec sierpnia, w ostatnią sobotę 27 będzie się odbywała w Warszawie impreza o nazwie Rozgrywka Partii, gdzie ja właśnie będę, więc jeżeli ktoś jest z Warszawy albo z okolic, albo chce się do tej Warszawy wybrać, to 27 sierpnia w pubie Biurokracja o godzinie 16.
A to jest jakiś tak, już będzie. To jest łatwe do znalezienia pub?
To jest totalnie centralnie w centrum. To jest obok Ronda Defilat. Tak bardzo w centrum, że bardziej się nie da. Więc jeżeli ktoś dojeżdża, to wysiada z pociągu, przechodzi 6 kroków i już jest. A jak ktoś jest z Warszawy albo okolic, no to Rondo Dmowskiego ciężko nie znaleźć. Rotunda, tam te wszystkie klimaty, Nowotel. To tam właśnie w klubie, pubie Biurokracja, który jest pod podziemiami Cepeli, będzie się odbywało spotkanie, impreza integracyjno-alkoholowa. Można przybić piątkę, zrobić sobie selfie, pogadać. Będzie dużo ludzi na pewno, więc
super sprawa.
Zapraszam.
Tak, super sprawa. Więc 27 sierpnia Warszawa będzie...
Od 16.
To będą takie światowe dni młodzieży.
Dokładnie.
Grojących. Dokładnie, dokładnie. Dziękuję też wspierającym Fantasmagierię, szczególnie Tomkowi, Krzysztofowi, Wojtkowi. Pamiętajcie, że możecie jakimś tam skromnym datkiem wesprzeć Fantasmagierię, ale to już na stronie, żeby już teraz nie przedłużać. Więc no cóż, do usłyszenia za tydzień.
Cześć!